Mariusz Rytel, dzień dobry. Dziś w programie Polska, a reszta świata. Sporo dzieje się na odcinku międzynarodowym. Wraca temat relokacji uchodźców, rozszerzenia strefy euro o wszystkie kraje członkowskie, walka o praworządność w Polsce i na Węgrzech. Poza tym PiS rezygnuje z dwukadencyjności w samorządach. Tej dwukadencyjności działającej wstecz, ale pewnie nie tylko. A politykę komentować dzisiaj będą senator Jan Dobrzyński z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I poseł Mieczysław Baszko z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam serdecznie.
Dzień dobry. Dzień dobry, słuchacze.
No to tak chronologicznie, zgodnie z tym, o czym mówiłem, zaczniemy od kwestii relokacji uchodźców. Temat wraca stricte polityczny. Czy jednak powinniśmy być solidarni? Pan senator.
No, szanowni państwo, więc my realizujemy swój program wyborczy. Obiecaliśmy naszym obywatelom, że nie będziemy przyjmować imigrantów. I teraz trudno byłoby z tego się wycofać i jestem zwolennikiem, aby tutaj nie sprowadzać imigrantów z Afryki, zresztą nie tylko. Natomiast proszę pamiętać, że pani Merkel, kanclerz Niemiec, zapraszając imigrantów do siebie, nie uzgadniała z pozostałymi państwami Unii Europejskiej tej decyzji i to jest na pewno jakiś problem dla Niemiec i dla innych państw, ale te państwa muszą poradzić same. Stanowisko obecnego polskiego rządu Prawa i Sprawiedliwości było jasne od początku, w momencie, jak już mówiłem wcześniej, kampanii wyborczej, jak i teraz. I to stanowisko moim zdaniem jest słuszne. Jak najbardziej ja z tym się zgadzam.
Prawo i Sprawiedliwość nie chce wycofać się z obietnic wyborczych, ale tak de facto, biorąc pod uwagę kontynuację kontynuację rządu Polski i stanowiska na arenie międzynarodowej, to musimy wycofać się z tego, co mówiła pani premier Ewa Kopacz.
No, jeden z dziennikarzy, czy też z publicystów powiedział, że to był rząd przejściowy, czy też to była już końcówka rządu. Badania opinii publicznej były znane, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na objęcie rządu w Polsce i takich deklaracji pani Kopacz nie powinna składać. I deklaracje tego typu uważam, że były nieroztropne, nie były uzgadniane też z opozycją. Są to bardzo ważne kwestie i to jest jakby wyraźny
błąd. Czyli ani
błąd
jednego uchodźcy,
pani...
tak?
Znaczy w tym przypadku trudno jest różnicować, jak wiemy. Polska czy też inne kraje nie będą miały wpływu na to, kogo będą przyjmować. To będą osoby narzucane przez Unię Europejską i na taką sytuację my się nie zgadzamy kategorycznie. To są państwa bogate, mogą sobie sami z tym poradzić i ja nie widzę powodu, aby nasze społeczeństwo było zastraszane, aby w naszym społeczeństwie były jakieś tego typu problemy, czy nie daj Boże zamachy.
Prezes Jarosław Kaczyński mówi o tym, że trzeba by było zmienić w ogóle kwestie związane z filozofią przyjmowania uchodźców, ale nasi ludzie byli ponoć i ze Straży Granicznej i urzędnicy, którzy zajmują się tą kwestią z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, chociażby sprawdzając tych, którzy są w Grecji i we Włoszech. No i nie udało się ustalić tożsamości. Ale jednocześnie jakby to pytanie chciałbym, żeby i ta kwestia, żeby nam uświadomiła też to, no, co czeka nas w kontaktach z Unią Europejską. Oni nie odpuszczą.
No to przede wszystkim trzeba pamiętać, że jesteśmy w Unii Europejskiej i te kwestie uzgodnienia, które były od kilku lat, jeżeli chodzi o przyjęcie uchodźców, na pewno nie wszyscy są zadowoleni, żeby przyjąć tu w Polsce, ale Polskie Stronnictwo Ludowe, jeżeli tak, to przyjmujemy sieroty, półsieroty, dać im schronienie, a no mężczyźni to przede wszystkim, no oni muszą wrócić, żeby odzyskać swoją niepodległość, swoją wolność w swoim kraju. I tutaj stoimy na stanowisku, żeby jednak przyjmować, ale przede wszystkim pod takim warunkiem, że przede wszystkim sieroty, półsieroty. Dlatego też, bo historia zatacza koło, dokładnie pamiętamy, jak w II wojnie światowej sierot tyle uratowano też kraje bardzo daleko stąd, na przykład Indie i po całym świecie, i do Polski mogli wrócić z trudami, ale jednak też była pomoc dla naszych dzieci, którzy byli nas, z rodzinami na zsyłce na Syberii. I to też trzeba pamiętać. Nie można być też takim egoistą. Na pewno pani premier Szydło i cały rząd ma wielki problem, ponieważ przed wyborami dobrze było mówić, że nie, ale to jest jednak jest rządzący, zderzenie z rzeczywistością i jednak trzeba wybrnąć będzie w jakiś sposób. Na pewno nie taki sposób, że nie, ponieważ jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, a jednak możemy sobie zaszkodzić w dalszym traktowaniu Polski przez Unię Europejską.
Ale powodów do zaszkodzenia jest jeszcze sporo, o nich dziś będziemy
Panie pośle, to bardzo pięknie brzmi o tych sierotach, o czym pan mówił. Trudno z panem się nie zgodzić oczywiście, ale jak już mówiłem wcześniej, my na to nie będziemy mieli wpływu. Po prostu będziemy musieli przyjąć tych, których wskaże w tym przypadku, no, rozumiem, Niemcy, czy też Unia Europejska. Tutaj takiej możliwości sami doskonale wiemy, że nie ma i dla mnie ten temat jest zamknięty. No oczywiście, wiemy o tym, że to jest tragedia, ale jak mówiliśmy wcześniej, w trakcie kampanii i teraz już rządzimy półtora roku, aby pomagać tam na miejscu. To również mówią też i księża, którzy są tam na tych terenach wojny, że ci mieszkańcy, znaczna ich część, nie chce tutaj się przesiedlać, tylko chce, aby tam pomoc była skierowana do miejsc ich zamieszkania. Poza tym pamiętajmy o jednej rzeczy, że my nie możemy lekceważyć polskiego społeczeństwa. 75% naszego społeczeństwa nie chce, aby przyjmować imigrantów. My to mówimy o imigrantach, bo jeśli chodzi o uchodźcach, to sam pan redaktor mówił, tak naprawdę nawet Stany Zjednoczone, które mają naprawdę rozwinięte służby specjalne, nie są w stanie oddzielić imigrantów od uchodźców. My po prostu chcemy, aby w naszym społeczeństwie nadal panował spokój. Nie chcemy narażać na niebezpieczeństwo.
75 czy nawet pod 80% podchodzą, bo to w zależności od tego, kto bada i jak pyta, te kwestie związane z odpowiedzią, czy chcesz, czy zgodziłbyś się na przyjęcie imigrantów, to odpowiedzi na nie. Ale z drugiej strony około 75% obywateli jest za Unią Europejską. W związku z tym, jak ten paradoks połączyć? Czyli te obowiązki wobec Unii Europejskiej, no i kwestia braku poparcia dla relokacji uchodźców.
Przepraszam, panie pośle, króciutko. Panie redaktorze, no ja jestem zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwość też, abyśmy byli w Unii Europejskiej, ale Unia Europejska, która będzie narzucała w ten sposób, bez uzgodnienia wcześniej, sprowadzenie tak dużej ilości osób z terenów wojennych, no to w zasadzie przestanie istnieć. Tak naprawdę tak wyraźnie to się sprzeciwia Polska, Węgry i Austria. My nie wiemy, ale jak często jestem na różnego rodzaju gremiach międzynarodowych, to tam też widać niezadowolenie. My jesteśmy o tyle...
Austria dołączyła do tego niezadowolenia
znaczy, jeszcze się jakby wahają, natomiast tak nie można postępować. Ale... Jeżeli Unia Europejska będzie postępowała w ten sposób, to istnienie tej Unii będzie naprawdę bardzo krótkie.
Tym bardziej, że o tym wiele się mówi. Jest bardzo sceptyczny i chce zmiany tych zasad. Pan poseł Mieczysław Baszko.
No przede wszystkim jeszcze raz jednak wręcz nawet chciałbym przekonać Prawo i Sprawiedliwość.
Żeby przyjmować, panie pośle.
Żeby przyjmować sieroty i półsieroty.
Ale to jest niemożliwe. Pan
i
nie
z naszej strony Polskie Stronnictwo Ludowe taki wniosek zostanie złożony dla pani premier i będzie też poparcie, bo jednak też musimy, no solidarni powinni być. Polska też solidarna powinna być. Przecież tam też nie można jednym takim miarą brać, że to wszyscy to są przestępcy. To jest tragedia, wojna. Ale przede wszystkim Polskie Stronnictwo Ludowe stoi na stanowisku zdecydowanie sieroty, półsieroty, mężczyźni, szkolenia niech odbijają swoje państwo i żeby później mogli powrócić ich dzieci do pokoju, do swojego domu.
Dobrze, to czekamy na wniosek Prawa i Sprawiedliwości.
PSL.
PSL-u, przepraszam. Wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego dotyczący kwestii
No i liczymy,
uchodźców.
Że jednak pomożemy rządowi, żeby jednak, bo też nie możemy patrzeć tylko przez pryzmat rządu, ale musimy patrzeć przez pryzmat Polski całej.
Tak.
I to jest
musimy patrzeć.
I dlatego wychodzimy naprzeciw od początku, mówimy, że jednak wybrnąć z tego, to jednak trzeba, żeby pokazać, że też jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy serce chrześcijańskie, tak jak Franciszek papież powiedział, że jednak i Kościół tutaj też chciałbym powiedzieć, że Kościół stoi na stanowisku jednak, żeby pomóc nieść uchodźcom.
Jeszcze do tego, bo to jest, warto byłoby to sprostować. Szanowni Państwo, Panie Pośle, Panie Redaktorze, oczywiście Kościół katolicki, każdy Kościół jest za tym, aby przyjmować uchodźców. Ja rozumiem papieża Franciszka w tej sprawie. Natomiast pamiętajmy o jednej kwestii, o której już mu wspominałem. Tak naprawdę nie ma możliwości oddzielenia uchodźców od imigrantów i wystarczy, przecież panie pośle, pan doskonale wie, 1% osób, które by chciały wyrządzić danemu społeczeństwu krzywdę i to po prostu te osoby są w stanie się przedostać.
No nie ma możliwości też chyba zatrzymać ich
w Polsce.
W Polsce, jeżeli będą chcieli pojechać dalej. No ale dobrze, oddzielając, oddając Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie, teraz będzie o pieniądzach. Frankfurter Allgemeine Zeitung, ważna niemiecka gazeta, pisze o tajnej naradzie na szczytach Unii Europejskiej dotyczącej rozszerzenia strefy euro do 2025 roku na wszystkie państwa tak naprawdę unijne. Co wy na to, panie senatorze?
W moim przekonaniu, jeśli chodzi o nasz kraj, musiała być zmiana konstytucji, to jest pierwsza sprawa. I to sądzę, że się rozstrzygnie w drodze referendum, bo to muszą chcieć tego poszczególne narody. Narzucanie po raz kolejny czegoś wcale nie tworzy dobrej atmosfery w Unii Europejskiej. Przywódcy Unii Europejskiej nic nie wynieśli z lekcji, którą dała nam Anglia, więc ja się dziwię narzucanie tego typu rozwiązań.
Ale przeżyli też lekcję, którą dała nam Francja.
Tutaj
zwycięstwo Emmanuela Macrona.
Nie widzę związku. Tam jest taka sytuacja.
A są tacy, którzy widzą
bardzo możliwe, że on będzie realizował
troszkę
to, co mówił w kampanii wyborczej. Ja to doskonale rozumiem, ale w Unii Europejskiej jest 27 państw i każdy powinien mieć taki sam głos. Po to powstała Unia Europejska. I nie sądzę, że państwa pozostałe pozwolą na narzucanie pewnej polityki poprzez Niemcy i Francję. Na pewno Polska będzie temu się sprzeciwiała. A jeżeli już, to już powtarzam, poprawka do konstytucji i referendum w tej sprawie.
Temat strefy euro troszkę, czy wejścia nowych państw do strefy euro troszkę przycichł w związku z kryzysami, chociażby tym imigranckim również. Później słynny Brexit i wybory w Stanach Zjednoczonych. Wszystkim wydawało się, że jest jakieś przebiegunowanie na tej ideologicznej mapie świata. A zwycięstwo Emmanuela Macrona znowu dało wiatr w żagle tym, którzy chcą tej Unii silniejszej.
To na pewno...
Bardziej zintegrowanej.
Na pewno o strefie euro trzeba będzie rozmawiać. Przypomnę tylko, że te rozmowy były dużo, dużo i wcześniej i pamiętam, jaki też i sprzeciw Waldemara Pawlaka był, że jeszcze zaczekać, poczekać, gospodarkę trzeba wzmocnić, dopiero wtedy na korzystnych warunkach wejść do strefy euro. Wielkie niebezpieczeństwo, pokazało się, że jednak Europa dwóch prędkości i tutaj ci, co mają euro, to jednak widać rozmowy są bardziej z nimi, bardziej, no, intensywniejsze. Polska staje się trochę tak z boku być w tym przypadku i to czuję, widzę, że to będzie zagrożenie, bo być może, że trzeba bardzo mocno zastanowić się, czy jednak strefę euro wchodzi, czy jesteśmy w Unii Europejskiej, czy nie. Bo jednak tak dalej na dłuższą metę nie da się nie być w strefie euro. No, ja tylko z plusów mogę powiedzieć. No, przede wszystkim przy wymianie gospodarcze, przede wszystkim przedsiębiorcy, jeżeli chodzi, tutaj jest plus taki, że wtedy jest euro i w euro się rozliczają
przedsiębiorcy. Nikt się nie zastanawia,
tak,
czy złotówka jest silniejsza.
A na obcych walutowych pamiętamy, co było 8 lat temu, czy 7 lat temu, że jak potracili niektórzy na wymianie handlowej. Niektórzy zyskali, ale w większości, dużo większość przedsiębiorstw straciło. I tutaj jest wielkie niebezpieczeństwo. Ja podejrzewam, że trzeba jednak Europa budzi się, jednak te radykalne partie są odsuwane, jednak więcej ludzi chce pokoju w Europie, bo poprzez te skrajne partie tylko jest dążenie do konfliktu. Kto ja jestem tylko najważniejszy? Wszystkie, każde państwo nacjonalistyczne będzie, każde chce swojej niezależności, a każdy niezależny to tylko dojdzie chyba do wojny.
A Prawo i Sprawiedliwość jest skrajną partią?
Czasami zachowuje się różnie.
Różnie tak się zachowujecie, tak, panie senatorze.
Panie redaktorze, proszę pamiętać, warto pamiętać, że te partie, jak to pan poseł nazwał, nacjonalistyczne czy skrajne, one z każdymi wyborami zwiększają swoje poparcie, bo musimy pamiętać, Le Pen ile miała? 38 czy 6%?
6, 6.
No to jest bardzo dobry wynik, najlepszy jej wynik. AfD w Niemczech też ma dobre wyniki. Jeśli chodzi o Holandię, tam też te środowiska skrajne mają bardzo, bardzo duże poparcie. I gdyby nie to zdarzenie, to byłoby o wiele, wiele inaczej prawdopodobnie, więc nie można tych grup lekceważyć i to, że powstają tego typu skrajne grupy, czy też skrajne partie polityczne już, to jest na pewno błędem rządzących w tym przypadku jakby przywództwa Unii Europejskiej.
No, tego pytanie, lekceważyć nie można. Czy dobrze, że to nam się polaryzuje tak bardzo i tak te mury rosną?
Ja myślę, że Unia Europejska w tym jakby sposobie myślenia, w tym postępowaniu no nie da nic dobrego, takie rzetelne przystąpienie do rozmów ze wszystkimi członkami Unii Europejskiej, solidne i na takiej zasadzie, że pozytywne jest to możliwe, aby Unię Europejską naprawić, bo jeżeli będzie tak, jak jest do tej pory i ten dyktat Unii Europejskiej, przywódców, to ja mam tutaj na myśli Niemcy i Francję w tym przypadku, niekorzystnie wpłynie na całą Unię i wcześniej czy później wiele państw z tych 27 temu będzie się sprzeciwiało, bo to już widzimy na różnego rodzaju forach, na różnego rodzaju konferencjach. To nie jest tak, że te pozostałe państwa pozwolą sobie dyktować jakieś tam daleko idące warunki. I jeszcze jedna kwestia, o której zapominamy. Pamiętajmy, że po pierwsze to żadna łaska, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to jest jakby pierwsza sprawa. I sprawa druga, dla Unii Europejskiej państwa Europy Środkowej i Wschodniej były rynkiem zbytu i chcą do dzisiaj. Także tutaj już Unia Europejska w swoim środowisku też się dusiła. Często o tym mówię na różnego rodzaju spotkaniach międzynarodowych, że tak naprawdę to te państwa Europy Wschodniej dźwignęły gospodarkę tak zwanej starej Unii. A propos tych różnych prędkości, no tak naprawdę, szanowni państwo, no to już my mamy Unię Europejską dwóch prędkości, bo te państwa, które tak zwanej nowej Unii, które przystąpiły, ciągle borykają się ze swoją gospodarką i potrwa naprawdę jeszcze jakiś długi okres, wiele lat trzeba, abyśmy dorównali do ich gospodarek. No na tym połączeniu, na tym przyłączeniu, na tym zwiększeniu członków Unii Europejskiej przede wszystkim zyskali, i to ogromnie zyskali Niemcy. Jak się oblicza dotacja 1 euro do Polski powodowała to, że około 50 eurocentów albo nawet 60 musieliśmy zwrócić Unii Europejskiej w różnego rodzaju wykonywanych pracach, zakupie sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj przede wszystkim Unia zyskała tak zwana ta stara na tym przyłączeniu i to trzeba wyraźnie o tym mówić.
Pewnie bylibyśmy w stanie to argumentować, panie pośle, tylko pytanie, jesteśmy w stanie funkcjonować, bo może jesteśmy i może to jest dobrze pod przywództwem francusko-niemieckim.
Jeżeli chodzi, to jest nieuniknione, żeby z bogatymi państwami trzeba Polsce trzymać. I to dla dobra rozwoju gospodarczego. Tutaj ta polaryzacja, Unia po prostu też, członkowie Unii Europejskiej, te silniejsze państwa, no wręcz widać sygnały dość wyraziste dają, żeby tą polaryzację zrobić, żeby Polska nareszcie też czuła się takim, żeby funkcjonowała w Unii Europejskiej na zasadach też tych zdrowych. Tutaj trzeba wspomnieć, że jednak gospodarka niemiecka czy francuska, ale trzeba wspomnieć o tym, że nasza gospodarka takim mechanizmem, 2008 roku potężny kryzys, udało się. Ten rozmach gospodarczy, który jest, to i teraz rząd w innej sytuacji jest, żeby tej gospodarki nie było koniunktury gospodarczej i w Polsce, a to też są wynikiem środków finansowych z Unii Europejskiej, którzy też my jesteśmy biorcą tych środków finansowych i musimy też na słabsze państwa, Polska jest od tej pory zawsze była stawiana, że za wzór innym państwom, jak powinno być modelowo, praktycznie, może niedoskonale w 100%, ale modelowo, w jaki sposób ta transformacja gospodarcza, społeczna odbywa się w Unii Europejskiej poprzez Polskę. I naprawdę Polska jest bardzo silnym krajem. Wypracowano to przez 27 lat i tych dóbr nie można tak sobie, że dzisiaj ja, moje żądanie partyjne daje, że musimy robić niektóre posunięcia, które są, no, mogą uderzać w naszą gospodarkę, bo ten trend gospodarczy, wzrost gospodarczy, trzeba je utrzymywać i trzeba z silnymi państwami Unii Europejskiej dobrze współpracować.
A boi się pan, że zabiorą nam pieniądze w ramach konsekwencji za te wszystkie rzeczy, o których mówią, czyli uchodźców, praworządność i tak
tutaj
dalej?
Tutaj też są sygnały takie, ponieważ też wiemy, że Brexit i tutaj będzie, jak nazwijmy, budżet Unii Europejskiej będzie modyfikowany i tutaj trzeba się liczyć się z tym. I nie trzeba się będzie obrażać, bo dla każdego państwa zmniejszą środki finansowe. I tutaj bardziej niebezpieczeństwo. A przede wszystkim nie ukrywamy, w ramach spójności, jak najwiedza, w ramach spójności to są na drogi. No.
Panie pośle, na jakiej podstawie prawnej te pieniądze gwarantują nam traktaty, gwarantują nam umowy? Te działania, o których pohukują zachodni dziennikarze, bo ja, jeśli chodzi o polityków, to do mnie słyszałem, aż takiej poważnej wypowiedzi, to jest tylko po prostu próba zastraszenia nas i to jest, tu nie ma żadnego poparcia w jakimkolwiek prawie, w jakichkolwiek umowach.
Nie zawahamy się podjąć dalszych działań przy użyciu wszystkich instrumentów, mówił Frans Timmermans.
No to niech się nie wahają. Timmermans, można go nazwać adwersarzem, wręcz się zachowuje jak osoba, która jest naprawdę Polsce przeciwna i to wyraźnie widać. Ten człowiek się zagalopował, bo on to traktuje bardzo personalnie, panie redaktorze. To nie jest tylko moja wypowiedź, to słyszymy jego te stanowisko. Moim zdaniem się zagalopował po prostu. No i trudno. To jest jakby jego problem, a nie Polski. Pamiętajmy, że to umowy są jakby jasne. Musi być konsensus w danych sprawach wszystkich państw. Państwa te, które chcą być silne, które jakby próbują się wydostać z tego narzucania przez Niemców i Francję pewnych rozwiązań, są krzykiwane w prasie, że są jakieś tam niesforne, że takie czy inne, że ich się nie słuchają. No, tych państw będzie coraz więcej, bo takie narzucanie różnego rodzaju rozwiązań, też obyczajowych, kulturowych, te państwa Europy Środkowej i Wschodniej po prostu nie wytrzymają. To jest jakby inna kultura i to jest inny świat. My z tym się nie zgadzamy i mamy do tego prawo.
Ale
natomiast pamiętajmy,
tym,
że to, o czym mówiłem wcześniej, że przynależność do tej organizacji Unii Europejskiej to jest to, nie jest to podyktowane jaka pewna darowizna czy pewna jakaś łaskawość. Nie. Myśmy byli potrzebni dla tak zwanej starej Unii. Stara Unia też jest potrzebna dla nas, ale my musimy postępować wszyscy na zasadzie partnerskiej, a nie na zasadzie narzucania, bo to po prostu nie wyjdzie.
Wykuwa się nowy porządek świata.
Ja myślę, że nawet tego, panie redaktorze, jak czytam różnych wypowiedzi różnych polityków niemieckich, to oni też tego nie chcą, bo zdają sobie z tego sprawę, że to się może skończyć bardzo
prezydent
źle
Niemiec
na Niemiec.
Był niedawno, mówił w bardzo przychylnych słowach o tym, o koniecznym zbliżeniu Polski i Niemiec, no ale z drugiej strony wspomniany już Frans Timmermans mówi w zupełnie innej retoryce. Chyba to są gry polityczne.
Na pewno przede wszystkim Polska powinna być tym partnerem, który do tej pory był. Wypracowano, że jednak Polska jest tym modelowym państwem Unii Europejskiej, który w Europie Środkowo-Wschodniej jest liderem. I tego nie można uciekać od tego. I też trzeba przy stole rozmawiać na wszystkie tematy trudne, ale i te łatwe, bo jeżeli dobrze być biorcą środków finansowych, ale tutaj w drugą stronę, to my nie chcemy. No to jak w każdym gospodarstwie domowym. Tak, panie senatorze, dobrze, na przykład ja bym dał dla pana milion, ale powiedział pan, no nie, oddać to ja nie wiem, kiedy oddam, bo może ja pokłócę się pan z panem partyjnie.
A ja dam panu, panie pośle, inny przykład. Zaproszę do siebie do domu na przykład no, w liczbie 20 gości i każe, żeby pan połowę przyjął do siebie. Nie uzgadniając z panem, panie pośle. To
znaczy,
jest bardzo prosty przykład.
Jeżeli chodzi o konsekwencje, one mogą wystąpić. Na pewno nie łudźmy się, bo wystąpią. I wtedy będzie wielkie obrażenie się na Unię Europejską, co o ta Unia znowu europejska wyczynia. Ale ktoś to rozpoczął też jakieś sygnały, są te sygnały, to namacalne sygnały, że jednak rząd polski no, musi rozsądnie prowadzić politykę zagraniczną i on musi rozmawiać, cały czas być w Unii Europejskiej. Bo my do Unii Europejskiej to poprzez referendum określiliśmy nas tam na siłę, nikt nie brał. 70% byliśmy do Unii, chcieliśmy do Unii i jesteśmy w Unii Europejskiej. I nie zburzmy tego, co wypracowaliśmy.
Ale polski rząd, panie pośle,
ale dlaczego z Francuzami kłócimy się, z Niemcami?
A kto się kłóci, panie pośle? Gdzie pan słyszał tak głównie?
No nic, praktycznie jest idealnie teraz. Rząd, może w innym śnie jesteśmy.
Polski rząd chce, aby Unia Europejska postępowała, czy przywódcy, zgodnie z umowami i z traktatami, nic więcej. Te rzeczy, o których mówią politycy Timmermans, nie są w traktatach umieszczone i jeżeli ma się zamiar sprowadzić jakąś, czy też prowadzić jakąś taką działalność, która może zagrozić Unii Europejskiej, która powoduje niebezpieczeństwo dla mieszkańców jakby całości Unii czy poszczególnych państw, no to musi być to rozmowa na ten temat i musi to być uzgodnienie. Tego nie było.
Ale co mają mieszkańcy Niemiec powiedzieć na temat, co ilu już uchodźców mają i różnych narodowości.
Ależ oni też
jako obywatele różnie tam odnoszą się i to też w wyborach, bo jesteśmy czasami zadowoleni, a że rządzący kurde upadną poprzez to, że uchodźcy są. Nie. My powinniśmy ubolewać, starać się jak ten problem wspólnie razem z Unią Europejską rozwiązać. I nie można w tym takim kierunku być, my u nas to nie, ale brać dostawać środki finansowe i uczestniczyć w to podziale tortu, to chcemy być.
To nie ma nic do rzeczy. Dla pana, panie pośle, to jest tak...
Bo ja wiem, co to Polskie Stronnictwo Ludowe. Z gospodarki
panie
człowiek...
Panie pośle,
wie, co to jest
no to
gospodarka.
Niech pan się zapyta swojego wyborcy, czy on by chciał u siebie mieć imigranta.
Ale ubolewa, że z tym problemem panie trzeba... Pośle, oni, tutaj, dzieci, to... sieroty są za tym, żeby były półsieroty, żeby były przyjęte przez rząd Polski, przez Polskę.
Nie będziemy,
oni są, moi wyborcy tego mówią, jak nie, już tak, pod takim warunkiem.
Panie pośle, nie będziemy mieli wpływu na to, co...
Ale pokażmy, że
na
chce,
to, co
chcemy.
Będzie dla nas jakby przekazane. Poza tym, panie pośle...
Ale ja ratuję ten rząd nawet.
Ale nie, proszę, ten rząd da sobie radę. Panie pośle.
O nie!
Oczywiście jako Platforma Obywatelska i PSL rozmawialiście z mieszkańcami, jeździliście na spotkania, czy... pytać o zgodę, czy 7,5 tysiąca możemy u siebie zlokalizować.
Ja szczerze powiem, że niezadowolenie było i jest.
Rząd pani premier Kopacz robił to samo, co robi Merkel. Po prostu bez uzgodnienia zaakceptowała 7,5 tysiąca imigrantów. Po prostu myśmy w kampanii mówili, że to jest złe. Mówiliśmy, że tego robić nie będziemy i to realizujemy.
Austriacy są przeciw, Słowacy też.
Trzeba przypomnieć, że dużo liczby większe wchodziły w grę. To jest minimalna liczba, 7,5 tysiąca. Ale starajmy się wybrnąć z tego, żeby jednak sieroty, półsieroty. I my jako też odpowiedzialna partia Polskie Stronnictwo Ludowe pomożemy.
Skoro wróciliśmy do tematu uchodźców, 180 tysięcy. Taką liczbę podają ci, którzy chcą relokować tych, którzy znajdują się w Grecji i we Włoszech. Do tej pory udało się, czy 160 tysięcy, przepraszam, w tej chwili 18 tysięcy udało się przewieźć głównie do Finlandii. Może trzeba, tak jak na przykład Czesi, którzy biorą symboliczną liczbę tych ludzi i mówią, jesteśmy czyści. Jesteśmy czyści, jesteśmy za. No, pomysłów pewnie będzie wiele ciekawe, który okaże się
no to
tym
w takim
właściwym
razie powinniśmy jako rząd polski, zresztą ja o tym często mówię, jak się oblicza, około 2 milionów mieszkańców Ukrainy jest w naszym kraju. Bardzo dobrze tutaj z polskim społeczeństwem współpracują, prowadzą różne działalności gospodarcze. Nie ma żadnych sporów, ja nie słyszałem, żeby były jakiekolwiek spory, ale to Unia Europejska musi pamiętać, że myśmy tych ludzi z otwartymi rękami przyjęli. Na pewno wykonują wiele, wiele prac w naszych zakładach pracy i tutaj sytuacja jest jakby inna. Natomiast tutaj chodzi o inną kulturę i zamiary na pewno pewnej części, może to jest procent, może to jest 2%, my jako społeczność polska, zresztą to widać w badaniach opinii publicznej, nie chcemy, aby nam narzucano imigrantów z Afryki.
Mija tydzień, odkąd prezes Jarosław Kaczyński na takiej specjalnej, szybkiej bardzo konferencji prasowej poinformował o tym, że po spotkaniu z gremiami politycznymi Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o tym, że jednak PiS nie będzie wchodził na tą drogę dwukadencyjności samorządowców. Rozmawialiśmy już wprawdzie krótko o tym, co to będzie, co to tak naprawdę oznacza. To dzisiaj troszkę dłużej o tym. To jest zamykanie frontów, panie senatorze, z Prawo i Sprawiedliwość?
Z informacji, które ja posiadam, wynika, że te 2 lata kadencyjności wstecz byłoby niezgodne z prawem. Sądzimy, że Trybunał Konstytucyjny też to by nam odrzucił, więc tutaj nie ma potrzeby, aby w tym kierunku iść, więc dwukadencyjność będzie, ale już od nowych kadencji.
No ale na razie jeszcze nie mamy odpowiednich.
Trudno mówić o cofaniu się, ale jeżeli coś jest niezgodne z prawem, no to postępować my w ten sposób nie możemy, więc ja rozumiem, że te dwie kadencje, które będą, one będą się liczyły, ale od jakby następnych kadencji.
Ale to trzeba było taką burzę społeczną wywoływać, mobilizować wójtów, burmistrzów, prezydentów, oni również na naszym terenie prężnie działają, stworzyć taki blok opozycyjny. Nie lepiej było porozmawiać w wąskim gronie, powiedzieć, słuchajcie, no niestety, to nie przejdzie, idziemy swoją drogą.
No tutaj trudno z panem, panie rektorze, się nie zgodzić. No, to były tylko nasze takie opinie. Mówiliśmy społeczeństwu, że będziemy w tym kierunku zmierzali, ale zmierzali zgodnie z prawem. No tutaj prawo jakby nie do końca pozwala, czy też nie pozwala, aby tą dwukadencyjność cofać jakby do tyłu. Więc ta ustawa na pewno o samorządzie będzie, ona będzie to przewidywała, ale od przyszłej kadencji. A to, że wielu wójtów, burmistrzów było zaniepokojonych, to ja oczywiście rozumiem. Bardzo wielu wójtów, burmistrzów mamy też i w Prawa i Sprawiedliwości. Oni też podnosili tego typu uwagi i na pewno.
A panowie nie martwili się, że zajęliby wam miejsca na listach wyborczych, panie pośle?
To znaczy, dobrze się stało, że z tego snu się przebudził się, który jakiś sen prezes Kaczyński miał i chciał wprowadzić dwukadencyjność do tyłu. To jest naprawdę uderzenie w samorządność i jednak tą samorządność, która po 89 roku, to jest bardzo trudno. To chwała tym, co pierwsze, przecież te komitety obywatelskie, trzeba pamiętać, oni odpowiedzialność wzięli tworzenia samorządności polskiej. I jednak z trudnymi sprawami różnie to się działo się, ale Polskie Stronnictwo Ludowe szanuje samorządność Polski. I to, co udało się zrobić, chwała tym pierwszym prokursorom, to komitety przede wszystkim obywatelskie wchodziły. I tutaj, jeżeli to o dwukadencyjność, ja też jestem przeciwnikiem w ogóle, że dwukadencyjność. To dlaczego jak dwukadencyjność, dlaczego nie poseł, nie senator? Wszystkich bierzemy na dwukadencyjność. Ale w samorządności, tam, gdzie najniżej obywatel wie, my go pozbawiamy pewnej demokracji. Nawet ten, co po dwie kadencje wprowadzone zostanie, zmienione prawo wyborcze. I tylko od następnej jesieni będzie dwukadencyjność. Ale on chce, widzi, że ten człowiek, ta osoba jest dobra, nadaje się w samorządzie.
Czyli PSL jest przeciw w ogóle kadencyjności?
Jeżeli chodzi, należałoby też dać możliwość, bo wyborcy weryfikują szybko. Oni widzą, jak wójt, czy burmistrz, czy prezydent funkcjonuje i w wyborach pokazują. Wtedy widzimy, jakie jest poparcie, albo bardzo na styk jest poparcie pomiędzy jednym, drugim kandydatem, to jednak mobilizuje tego kandydata, który przechodzi, coś w tej społeczności nie tak robił. Trzeba jednak być bardziej aktywnym i bardziej tworzy się taką pracę obywatelską na rzecz społeczności. I tutaj można powiedzieć, że no jest plus taki, że jednak PiS się przebudził się nie po atakach, tylko bardzo wielkim niezadowoleniu i nawet od burmistrzów, wójtów, którzy są z Prawa i Sprawiedliwości, oni faktycznie byli na naszych spotkaniach, gdzie jestem i działam aktywnie w Poselskim Klubie Samorządności, gdzie tam między innymi...
I przychodzili wójtowie i burmistrzowie z Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, konferencji, nawet burmistrz Mszczonowej.
A właśnie chciałem zapytać, którzy?
Przyszedł też i na konferencji w Sejmie wyraźnie wypowiedział się przeciw takim pomysłom, co PiS proponuje.
Nasi z
między
też
innymi
byli?
Też w Białymstoku tu przyjechał burmistrz spod Łodzi. No, bardzo stanowczo broni samorządności, ponieważ nie broni, on mówi, my nie bronimy jako partii, my tylko tych dóbr nabytych o samorządności, bo one będą funkcjonować nie tylko dla dzisiejszych, czy ludowcom, czy z PiS-u, czy z Platformy, czy z SLD, czy Nowoczesnej, czy Kukisowi, ale następnym, to jako osobowość, osoba, jako wójt, burmistrz, w jakie narzędzia go uzbrajamy? Czy tylko politykę będziemy im robić, czy on jako ma być dobrym gospodarzem? I tutaj jednak chcę podkreślić, że wielkie, wielkie, ale tak na marginesie, to ten, co wódz spod Łodzi tam wypowiedział się dość ostro, nie zgodził się z Prawem Sprawiedliwości na spotkaniu z działaczami, to ogólnopolskiej, został wyrzucony z Prawa Sprawiedliwości.
No właśnie dlatego dopytuję o naszych regionalnych.
Ja się dziwię, że takiego dobrego burmistrza wyrzuci ze swojej organizacji.
Ja przyznam się szczerze, panie pośle, że o tym nie słyszałem, natomiast...
Ale ja jak mówię, to szczerze mówię, panie sekretarze, nie oszukuję.
Ja zakładam, że tak było, panie pośle. Natomiast pamiętajmy, że prezydent naszego państwa ma dwie kadencje. No. Jeżeli pan mówi o rozszerzeniu na przykład na posłów i senatorów, oczywiście to można rozważać. Natomiast pamiętajmy, że druga kadencja byłaby z reguły kadencją. Zresztą to widać tam, gdzie ta kadencyjność występuje. Byłaby kadencją odważniejszą. Można by było bardzo wiele projektów zrealizować, tych, które nawet...
Może na wolę, panie senatorze.
5 lat kadencji.
Właśnie o tym chciałbym powiedzieć. No. U nas też się rozważa, panie redaktorze, szanowni państwo, aby kadencja trwała 5 lat, no bo wiadomo, no, można zrobić o wiele więcej, więc tutaj warto to
zamiast
rozważyć.
Czterech.
Zamiast czterech. Warto to byłoby 12 lat, panie pośle. Naprawdę to jest bardzo, bardzo długi okres. A ci samorządowcy po dwóch kadencjach mogliby oczywiście pójść do sejmików samorządowych, mogliby pójść na kandydować do parlamentu, do Sejmu, Senatu, więc na pewno każda osoba zdolna, dobra, osoba, która gospodarzy pieniądze publiczne w sposób prawidłowy, rozsądny, znajdzie w życiu politycznym, w życiu publicznym miejsce.
Ale w sejmikach też, panie senatorze, nie ma wakatów.
Ja rozumiem,
tego, co
ale
zauważyłem,
byłoby na pewno,
byłaby walka polityczna bardzo ostra.
Rozumiem, ale byłoby na pewno, to w tym przypadku sejmiki byłyby bardzo, bardzo wzmocnione. A pamiętajmy, że sejmiki mają dużą autonomię, mają środki publiczne. I tutaj też trzeba fachowców, nie tylko w zarządzie, ale też w sejmiku, ale też i wśród radnych, w komisjach. To jest bardzo ważne. Więc to by zwiększyło liczbę osób merytorycznie dobrze, dobrze przygotowanych.
A z drugiej strony mówi pan, że ta druga kadencja byłaby odważniejsza. Może byłaby zbyt odważna.
Tak, panie redaktorze, tak zawsze jest. Pamiętajmy, że wójtowie i burmistrzowie no, muszą się opierać na pewnym poparciu społecznym, a często, gdy trzeba wybrać jakiś obiekt czy coś naprawdę pożytecznego na wiele, wiele lat, czy jakąś inwestycję, no to często jest tak, że mieszkańcy wolą kawałek drogi czy chodnika, czy jakiejś tam instalacji i często taki wójt czy burmistrz, czy prezydent miasta no z tym wyborem ma kłopoty. Tu w tym przypadku nie będzie miał, bo będzie mógł te takie jakieś szczytne cele, jakieś inwestycje takie, które funkcjonują dla dobra społeczności przez wiele, wiele lat zrealizować, bo w zasadzie jego kadencja już się kończy, więc tutaj ja widziałbym też i plusy. Poza tym pamiętajmy, że bardzo wiele ludzi młodych też pretenduje do różnego rodzaju stanowisk i często jest tak w samorządach, panie pośle, o czym pan doskonale wie, no tutaj pan nie chce tego przyznać, że w jakichś małych społecznościach lokalnych ktoś, kto jest 3, 4, 5 kadencji, może w zasadzie wygrywać nieskończoność. Poprzez zatrudnienie w gminach, poprzez różnego rodzaju działania, poprzez różnego rodzaju przetargi, może doprowadzić do sytuacji, gdzie będzie zawsze wybieralny.
No i społeczeństwo jest zadowolone
wtedy,
w swojej większości.
Ale wtedy, jak większa polaryzacja opozycji robi się tutaj, do takiego wójta, czy burmistrza, czy bardzo ciężko jest potem wygrywać wybory, bo mobilizuje się elektorat niezadowolony. Przecież ilu w takiej gminie do zatrudnienia? Jak 3-4 osoby gdzieś tam, ktoś na emeryturę odejdzie, po 20 osób w gminach małych no, pracuje, 22. Dwie osoby. I teraz tak, to nie można tak sobie liczyć. Ja tylko obserwuję czasami o starostwach też trzeba rozmawiać. A może o tym podziale administracyjnym kraju wielką reformę przeprowadzić i zarazem wzmacnić bardzo mocno gminy, a starostwa powrócą z powrotem na przykład te matce jak urzędy rejonowe kiedyś, jak były.
To oczywiście.
Ale to trzeba było i tu, że kompleksowo wziął tą reformę.
To jest na pewno do rozważenia, tylko pamiętajmy, że starostowie są wybierani przez radnych, więc tak, w każdej chwili on podlega ocenie.
A jak będzie kompleksowo, to ostatnie pytanie, jak kompleksowa będzie ta reforma, panie senatorze, ze zmianą okręgów wyborczych?
Na ten temat naprawdę, panie redaktorze, nie mam wiedzy. Myśmy jeszcze do tego tylko jest, tak, są rozważane różne warianty, jeśli chodzi o tą dwukadencyjność, czy też to, o czym pan poseł wspominał, jeśli chodzi o O granicy okręgów nic mi na ten temat nie wiadomo i nic tu dzisiaj nie powiem. Jak coś będę wiedział, z przyjemnością przykażę panu i naszym słuchaczom.
Będziemy wdzięczni. Senator Jan Dobrzyński z Prawa i Sprawiedliwości, poseł Mieczysław Baszko z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To nasi dzisiejsi goście Gier Politycznych. Bardzo państwu dziękuję, Mariusz Rytel.
Dziękuję również.
Dziękuję państwu.